Wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj historyk profesor Tomasz Łaszkiewicz z Polskiej Akademii Nauk opowie o polskim ziemiaństwie, o tym, ile zawdzięczamy tej warstwie w staraniach o niepodległą Polskę.
Jak patrzymy na szlachtę do końca I Rzeczypospolitej, to sprawa jest oczywista. Szlachta była grupą wiodącą w kraju, posiadającą pełnię praw politycznych w odróżnieniu od innych grup społecznych. I wszystko zaczęło się zmieniać w wieku XIX. Zaczęło się kształtować właśnie nowa grupa społeczna, którą nazywamy ziemiaństwem. Ziemiaństwem, czyli no właśnie ludźmi posiadającymi większe gospodarstwo rolne, większy majątek ziemski, natomiast niekoniecznie pochodzącymi ze szlachty. Tutaj w wieku XIX nastąpił ogromny dopływ do stanu ziemiańskiego osób spoza szlachty. No ale jaka definicja? Czego byśmy się musieli trzymać? No mamy kilka kategorii. Moglibyśmy podzielić to na przykład na wielkość tego majątku, tak? No, czyli kto był ziemianinem. No i tutaj muszę powiedzieć, że jeśli mówimy o okresie międzywojennym, to definicji i wskazówek jest kilka. Takie są, jak dawały statystyki międzywojenne, a więc niektórzy już definiują ziemiaństwo jako właścicieli gospodarstw powyżej 50 hektarów. Była taka kategoria statystyczna. No ale to jest trochę za mało. Tutaj na Kaszubach, na Pomorzu 50, 80, 100 hektarów miał przeciętny gbur kaszubski, czyli chłop, tak? Bogaty, zamożny chłop. No więc no, pełną gębą nie był ziemianinem. No więc ile? Powyżej 100 hektarów. Też jest taka kategoria statystyczna, ale ona też jest nietrafna, no bo właściwie dlaczego nie 120? Cały czas mamy tą kategorię wielkich gospodarstw takich chłopskich. Cały czas jeszcze powyżej 100 hektarów mamy ich. Gdzie jest ta bariera? Gdzie jest ta granica? Ona jest płynna. Znalazłem taką kategorię 150. Jeden z badaczy, profesor Kozakiewicz, z badaczy dziejów rolnictwa, zresztą sam pochodzący z rodziny ziemiańskiej, taką barierę gdzieś tam wytyczył. Też niezbyt szczęśliwą. No i w końcu mamy taką granicę 180 hektarów, którą reforma rolna określiła, że powyżej tej wielkości należało parcelować majątki, a więc tu już nie mamy wątpliwości. Jest to majątek ziemski. Ja skłaniam się ku definicji takiej najbardziej otwartej, jaką zdefiniowała pani profesor Leskiewiczowa, a więc grupy ludzi, którzy należeli do pewnego świata kultury, etosu ziemiańskiego, sposobu i stylu życia, powiązani więzami rodzinnymi, a więc tak naprawdę w tej definicji ziemiaństwa możemy znaleźć osoby, które ziemi nie posiadały, a jednak w kręgu rodzinno-towarzyskim się znajdowały. A więc mówimy o grupie społecznej dość obszernej, różnorodnej, no i płynnej, bo tutaj tej jednolitej definicji ziemiaństwa nie ma.
A dlaczego wiek XIX przyniósł takie właśnie zmiany?
Wiek XIX to wiek burzliwych zmian społecznych i tutaj możemy wskazać wiele różnych czynników. Przede wszystkim to jest modernizujące się społeczeństwo. Tu w zaborze pruskim tym czynnikiem takim, tym impulsem do modernizacji było oczywiście uwłaszczenie chłopów, dość wczesne uwłaszczenie chłopów, już w latach 20. XIX wieku. I chłopi zostali no, uwolnieni, uzyskali pełnię praw osobistych, praw majątkowych, praw publicznych. W zaborze rosyjskim stało się to kilkadziesiąt lat później. No oczywiście zmiany kapitalistyczne, które przyszły z zachodniej Europy. Wiele majątków ziemskich na początku XIX wieku, polskich majątków ziemskich upadło, nie wytrzymało konkurencji z takim ziemiaństwem nowoczesnym, czy z produkcją rolną nowoczesną, która przychodziła z ziem zachodnich. I to wszystko musiało się modernizować. Te ziemie musieli przystosować się do nowych warunków ekonomicznych w państwie niemieckim i dlatego też zmieniały się profile produkcji. Niektóre majątki upadały, inne się przystosowywały. Ziemianie szukali nowych metod gospodarowania i nowych metod organizowania się.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie.
Widział czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
Kratazy,
pokusy
albo soku.
Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz robak dobrodziej.
Kłócą się i
przygotować to, cnoty przybędzie.
A sędzia na to zrobić powstanie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie.
Kłócą się i
wzruszony, wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany. Rok niezapomniany, wolne Soplicą.
Kłócą się
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się, wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
Czy ziemianie byli na przykład warstwą aktywną w życiu publicznym, politycznym, pod zaborami?
Pytanie właściwie, które pan formułuje, jest o rolę tego polskiego ziemiaństwa. I tutaj, zwłaszcza w zaborze pruskim, czyli mówimy o Pomorzu, Kujawach Zachodnich i Wielkopolsce, ta rola jest bardzo duża, bardzo wyraźna, no i bym powiedział taka wielokanałowa. Ponieważ upadł ten mit romantycznych powstań narodowych, już po powstaniu listopadowym, po Wiośnie Ludów, stało się dość mocno oczywiste, że ta droga niestety nie przynosi skutku. Oczywiście ten duch romantyczny jeszcze gdzieś tam wywołał powstanie styczniowe, ale tutaj właściwie, na tych ziemiach zachodnich, już po roku 1848 było wiadomo, że trzeba przyjąć inny model pracy. Ziemianie byli warstwą wykształconą, warstwą świadomą swoich korzeni i tych wartości narodowych, kultury, języka polskiego, no i czuli pewną odpowiedzialność za przeniesienie tych wartości na inne grupy społeczne. I rzeczywiście stało się tutaj coś niezwykłego, coś, czego nie było w Polsce centralnej, czy w Polsce wschodniej, czy w Galicji, a mianowicie ziemianie podjęli tą pracę organiczną, która została rzucona, ten pozytywistyczny etos pracy, a więc zbudować tą małą Polskę na własnym kawałku ziemi, dobrze postawić gospodarstwo ekonomicznie, zainwestować swoje kapitały w przemysł, w inne gałęzie produkcji, a jednocześnie dać coś całemu ludowi. Tym czymś była tak naprawdę organizacja kółek rolniczych. Przede wszystkim kółek rolniczych, potem instytucji kredytowych, później czytelni ludowych. To chodziło o to, aby inne grupy społeczne zaczęły partycypować w życiu obywatelskim. I to jest niezwykła, długa, może trochę z dzisiejszej perspektywy słabo widoczna praca, ale niezbędna. to dzięki temu wytworzyło się świadome drobnomieszczaństwo, a później i świadomi chłopi, którzy stworzyli nowe nurty polityczne i przejęli, bo to trzeba powiedzieć, przejęli na początku XX wieku z rąk ziemian tą reprezentację społeczeństwa polskiego, ale bez tego pomysłu na tą pracę organiczną, to społeczeństwo niewątpliwie nie w tym momencie by doszło. No i oczywiście to implikowało cały szereg innych zjawisk, ale tu rola ziemiaństwa jest nie do przecenienia, jest ogromna. No i to jest ta największa zasługa tej grupy społecznej. To właśnie dzięki mądrej, przemyślanej pracy udało się stworzyć nowoczesne społeczeństwo polskie, świadome swoich korzeni narodowych. To jest bardzo ważne. No a po drugie, oczywiście, mówimy też o tej bieżącej reprezentacji politycznej. Polscy ziemianie nie uchylali się od pracy obywatelskiej i od służby publicznej. A więc, jeżeli państwo pruskie dawało możliwości reprezentacji politycznej, to ziemianie na te wyzwania odpowiadali i stanęli do służby publicznej, czyli reprezentowali ludność polską najpierw w Sejmie Pruskim, a potem w parlamencie Rzeszy, już po zjednoczeniu po roku 1871. I trzeba powiedzieć, że w XIX wieku właściwie mieli monopol na tą reprezentację. Trzeba też dodać, że ta służba do początku XX wieku nie była płatna. Nie było diety poselskiej, tak jak jest dzisiaj, jak jest w wieku XX, tylko po prostu robili to z pewnej misji publicznej.
Czy bywały przypadki, że ziemianin, który poszedł właśnie pełnić tę służbę publiczną, spotykał się z zarzutami kolaboracji, zdrady?
No porusza pan bardzo ważny element, czyli taktyki politycznej, którą ci ziemianie prowadzili. Bo trzeba powiedzieć, że polityka państwa pruskiego, zwłaszcza pod rządami kanclerza Bismarcka, później już po zjednoczeniu kanclerza Rzeszy, była bardzo antypolska i zmierzała do wynarodowienia Polaków, do zmiany stosunków własnościowych. I Polacy oczywiście przeciwko tej polityce bardzo ostro protestowali i przeciwstawiali się. Sytuacja zmieniła się nieco po ustąpieniu Bismarcka, kiedy nowy kanclerz szukał szerokiego wsparcia, to był Leo von Caprivi, i Polacy zdecydowali się poprzeć rząd Capriviego i wówczas mówimy o rozpoczęciu się takiej dość krótkotrwałej polityki ugodowej, lojalistycznej. Ta polityka dyktowana była bardzo szlachetnymi pobudkami, bo oni liczyli na to, że popierając kanclerza uzyskają coś. I faktycznie udało im się kilka rzeczy uzyskać. Przede wszystkim obsadę przez Polaka tronu arcybiskupiego. To było bardzo ważne. Arcybiskup Stableski otrzymał nominację, Polak, wcześniej też reprezentant ludności polskiej w parlamencie Rzeszy. To był bardzo ważny element, ponieważ można było pewne negatywne skutki Kulturkampfu zacząć cofać. Drugim takim bardzo ważnym elementem była możliwość rewizji ksiąg spółek zarobkowych, polskich spółek zarobkowych. To było bardzo ważne, bo uniezależniało tak naprawdę te polskie spółki od kontroli zewnętrznej i pozwoliło przystosować się, zbudować kapitał na nowe czasy, kiedy znowu ta polityka antypolska znowu się zaostrzy. Natomiast niewątpliwie to wiązało się również z krytyką. I nowe nurty polityczne, o których wcześniej mówiłem, rodzą się pod koniec XIX wieku, one rodzą się właśnie na krytyce tej postawy lojalistycznej. Tylko jest bardzo ważne, oczywiście mówimy o postawie lojalistycznej, o taktyce tych kół konserwatywnych, natomiast nie mówimy o przypadkach jednostkowych osób, które właściwie traciły tą tożsamość narodową. Były takie postaci. Na przykład do takich osób chyba należałoby zaliczyć Bogdana Hutten-Czapskiego, którego zresztą świetną biografię napisała pani doktor Katarzyna Greśnińska z Bydgoskiego Uniwersytetu. To była postać, która tak naprawdę całkowicie oddała się na służbę cesarską dla własnej indywidualnej kariery. I tutaj jest to przypadek taki odosobniony. Zresztą on był na marginesie tego życia polskiego. Znaczy nie włączał się w ogóle w ten charakter życia, w to spektrum życia polskiego. On był poza nim. Podobnie hrabia Radoliński, który zmienił swoje nazwisko na Radolin, prawda? Takich kilka osób mamy, ale one jakby nie wchodzą tutaj w ten zakres, o którym mówimy, w tą potężną, pojemną grupę polskiego ziemiaństwa, które tyle robi dla sprawy narodowej. No ale z drugiej strony też trzeba spojrzeć na tą postawę przez tamten filtr i możliwości, które przed Polakami stały na przełomie XIX i XX wieku. Wydawało się, że to państwo Hohenzollernów jest wieczne, że ta struktura, hierarchia władzy jest niezmienna. I wtedy w tych ramach należało się posługiwać. Wołanie o mocne stawianie sprawy polskiej, o wychodzenie poza nawias przepisów prawa, już graniczyło z jakimś ruchem rewolucyjnym, którego właśnie przez te ciężkie doświadczenia wieku XIX ziemianie chcieli uniknąć.
Gdzieś nas wyszło gwiazdy poezji, Gdzieś w nas wiosą krzyże Polonii, gdzieś w nas filobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kacie strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas wieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby mesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty w płomieni, gdzieś w nas, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas, gdzieś w nas. Gdzieś w nas wiosą krzyże Polonii, gdzieś w nas chwilą buty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kacie strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas wieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas. Polonii, gdzieś w nas filobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas wiązą gaci strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas piją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty.
A jak się ma warstwa ziemiańska do inteligencji?
Inteligencja w zaborze pruskim kształtowała się dopiero właśnie w drugiej połowie XIX wieku. W dużej mierze rekrutowała się właśnie z szeregów ziemiańskich. Wielu lekarzy, prawników, adwokatów właśnie pochodziła z rodzin ziemiańskich. To znaczy ci, którzy nie obejmowali majątku ziemskiego, byli wysyłani najczęściej na studia właśnie prawnicze czy ekonomiczne, inżynierskie. I oni potem tworzyli warstwę inteligencką. Oczywiście do inteligencji też należy zaliczyć duchowieństwo, które jednak rekrutowało się akurat tutaj w naszym regionie głównie z rodzin chłopskich i drobnomieszczańskich, także mamy ten awans społeczny z tych innych grup. Ale oczywiście w dużej mierze tym czynnikiem, który zasilał warstwę inteligencką, byli również Rzymianie.
Panie profesorze, wybucha rok 1918. Jaką rolę pełnią Ziemianie wtedy?
To jest trudne, ponieważ 20 lat wcześniej nastąpiła bardzo silna rywalizacja z tymi nowymi ruchami społecznymi, z endecją i z tak zwanym ruchem ludowym, który wyparł Ziemian z reprezentacji politycznej Polaków. Oni stracili ten monopol na reprezentację Polaków, a nawet doszło do tego, że utracili większość w kole poselskim. I to była trudna sytuacja. Potem zaczęły wybuchać groźne ruchy rewolucyjne na wschodzie. Te ruchy rewolucyjne mruczały, ale rewolucja 1905 roku, czy rewolucja, ta wielka rewolucja z 1917 roku, to było ogromne zagrożenie dla stabilizacji i dla świata, który się ukształtował, w którym oni żyli. Dlatego największym zagrożeniem były te ruchy rewolucyjne. W środowisku polskim nie byli już tym nurtem wiodącym, ale rok 1918 i nadzieja na wolną Polskę sprawił, że właściwie w każdym domu ziemiańskim był entuzjazm, było oczekiwanie nowej Polski i jednocześnie danie wszystkiego to, co mieli w tych domach najlepsze. Wielu z dzieci ziemiańskich poszło do wojska, do Powstania Wielkopolskiego, a z kolei starsi zaangażowali się w służbę publiczną. Proszę sobie wyobrazić, że na Pomorzu nie było kadr urzędniczych. Kiedy już Pomorze w wyniku Traktatu Wersalskiego Polsce zostało przyznane, w roku 1920 trzeba było obsadzić podstawowe urzędy starosty na przykład. Niemal połowa starostów to byli Ziemianie. amatorzy przecież, jako urzędnicy. Ale te pierwsze 2-3 lata, no ludzie jednak byli do tego przygotowani, przynajmniej do podstawowego zarządzania powiatem. I tutaj oczywiście odpowiedzieli na to wyzwanie. Byli również gotowi reprezentować społeczeństwo w innych ciałach przedstawicielskich, ale tutaj niestety już weszły prawidła demokratyczne i nie uzyskali takiego mocnego poparcia, nie uzyskali takiego mandatu demokratycznego, ale potrafili się przystosować, zreformować, zreflektować, no i znowu odpowiedzieć pozytywnie na wyzwania czasu.
W 1918 i tych pierwszych latach, kiedy ziemianie zaangażowali się, byli pełni entuzjazmu, nadziei, gotowi do poświęceń. Czy to było widać też w reformie rolnej?
Och, reforma rolna to jest zupełnie inne zjawisko, ponieważ to, co się dzieje, te ruchy społeczne, ruchy rewolucyjne, wyniszczająca pierwsza wojna światowa, która pochłonęła mnóstwo istnień ludzkich, w domach często pozostały same kobiety, tak naprawdę no właśnie na barkach tej ludności rolniczej wojna była realizowana przez różne monarchie, przez monarchię niemiecką czy monarchię Romanowów, czy monarchię austro-węgierską. Tak więc ta ludność dźwigała na sobie ogromne brzemię wojny, straty materialne, gigantyczne, głód, i to taki ewidentny głód, po prostu nie było co jeść. I w związku z tym te ruchy oddolne, ruchy rewolucyjne były w Europie wówczas bardzo powszechne. Kiedy powstało państwo polskie, u nas szczęśliwie było jednak większe było oczekiwanie wolnej Polski, no ale jednocześnie ludzie, dla których ta Polska powstała, oczekiwali zmian społecznych, oczekiwali nowej struktury własności i było wielkie oczekiwanie, wielka presja na reformę rolną. Na reformę rolną, która da ludziom ziemię. Kwestionowano ten przywilej staropolski, przywilej szlachty, który był no, nieprawdziwy, bo przecież ziemiaństwo bardzo często miało ziemię, po prostu na przykład ktoś kupił majątek ziemski sobie w XIX wieku za ciężko zarobione pieniądze. No, na przykład lekarz kupował majątek, czy prawnik dochodził do tego stanu, albo bogaty chłop powiększał swój areał i w końcu stawał się ziemiennym. No tutaj oczywiście to nie było brane pod uwagę. Chodziło o żądanie ziemi. I państwo polskie w tych pierwszych latach jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Przecież prowadzimy wojnę z bolszewikami. Bolszewicy tak obiecują w tej sferze werbalnej, dają teoretycznie ludziom wszystko. Nie mają nic, ale dają wszystko. No i trzeba, państwo polskie musi umiejętnie na to, na te wyzwania odpowiedzieć. Dlatego już w 1919 roku zostaje wydana uchwała o reformie rolnej, która zapowiada właśnie parcelację majątków ziemskich. W 1920 roku w ogniu wojny, w latem, kiedy bolszewicy zbliżają się pod Warszawę, zostaje uchwalona ustawa o wykonaniu reformy rolnej, która przewiduje parcelację majątków ziemskich powyżej 180 hektarów za połowicznym odszkodowaniem. To znaczy ziemianin miał otrzymać połowę wartości tej ziemi, która miała być następnie parcelowana. Już po wojnie polsko-bolszewickiej zostaje przyjęta konstytucja, konstytucja marcowa, która jednak broni prawa własności. A więc ustawa z roku 20 stoi w sprzeczności z ustawą zasadniczą. I w związku z tym no, trzeba do niej się odnieść. Rząd Grabskiego, który prowadzi bardzo intensywną politykę zmierzającą do załagodzenia skutków tych pierwszych trudnych lat hiperinflacji, różnych trudności gospodarczych, no na razie w pierwszym rzędzie nie zajmuje się reformą rolną, ale po ustabilizowaniu waluty i ustabilizowaniu gospodarki trzeba również spojrzeć na tą kwestię, zwłaszcza, że presja społeczna cały czas jest mocna. Oczywiście te nastroje już po wojnie bolszewickiej przygasły, ale trzeba było tą sprawę załatwić, dlatego w roku 1925 Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o reformie rolnej i ona przewidywała parcelację majątków ziemskich właśnie powyżej 180 hektarów, ale za pełnym odszkodowaniem dla właścicieli. Oczywiście od tych 180 hektarów mogły być wyłączenia. Wyłączenia, które przewidywały na tych ziemiach zachodnich zwłaszcza, które były bardzo uprzemysłowione, gdzie no, majątek ziemski 180 hektarowy nie mógł obsłużyć na przykład małego przemysłu, który już został stworzony w XIX wieku, gorzelni, suszarni ziemniaków czy cukrowni. Więc oczywiście były możliwe pewne wyłączenia od tej reformy rolnej, aż do 700 hektarów. Natomiast no, oczywiście reforma rolna była gigantycznym zagrożeniem, bo to, do czego ziemianin zmierzał, pracując ciężko, intensywnie, bo to nie było takie sielankowe życie, jak czasami się dzisiaj z perspektywy 100 lat wydaje.
Albo czytając pana Tadeusza.
Albo czytając w ogóle literaturę piękną, która jednak ten obraz no, nam nieco wykrzywia. To była ciężka praca, zarządzanie firmą kapitalistyczną właściwie. No więc ta reforma rolna była ogromnym zagrożeniem dla kondycji ekonomicznej, ponieważ jeśli obcinamy połowę majątku albo kilkaset hektarów, no to ten majątek już nie jest w stanie tak dobrze dynamicznie funkcjonować. W XIX wieku trzeba było kupować ziemię, dokupować ziemię, powiększać areał, po to, żeby to gospodarstwo było bardziej konkurencyjne, żeby było bardziej dynamiczne. A tutaj nagle obcina się. I oczywiście no, był ogromny problem i ziemianie tak naprawdę no, drżeli przed realizacją tej reformy rolnej i ona była realizowana w kilku etapach. Całe dwudziestolecie międzywojenne to jest właśnie spór o to, czy kolejny gabinet przyspieszy, zintensyfikuje, czy jednak nie. Polska południowa jest rzeczywiście przepełniona. Tam ludzie żyją na bardzo wąskich skrawkach ziemi, mają potencjał produkcyjny, ale nie mają oczywiście ziemi. Tutaj to ziemiaństwo ziem zachodnich jest wysokotowarowe, no ale ono potrzebuje areału, potrzebuje pracownika, potrzebuje nawozów. No i oczywiście drży przed parcelacją. I parcelacja odbywała się w kilku etapach, jak już wspomniałem. To jest tak zwana parcelacja prywatna, którą ziemianin mógł realizować osobiście, wykonując ustawę. No ale oczywiście parcelowano tylko bardzo małe fragmenty albo te rodziny, które nie dawały sobie rady z utrzymaniem majątku, one parcelowały fragmenty swoich gospodarstw. To nie było wystarczające i dlatego pod koniec lat 30. pod rządami ministra Poniatowskiego nastąpiła intensyfikacja reformy rolnej i reforma rolna była realizowana już na drodze tak zwanego wykupu przymusowego. Był niekorzystny, ponieważ stawki były uchwalane odgórnie w oparciu o ceny rynkowe ziemi. No i oczywiście już nie można było tutaj negocjować z jakimiś kolonistami. Było to niekorzystne, poza tym ziemianin otrzymywał tylko cząstkę pieniędzy, a reszta oczywiście była w jakimś tam długofalowym kredycie miała być spłacana. A więc tak naprawdę mogło to doprowadzić do ruiny ziemiaństwa, do zapaści ziemiaństwa i tak naprawdę trochę do usunięcia tej grupy społecznej. I uważam, że nie byłoby to korzystne dla społeczeństwa polskiego, dla Polski, gdyby nie wybuchła II wojna światowa, ponieważ ziemiaństwo potrafiło się modernizować i dostosowywać. Natomiast te warunki, które tworzyła reforma rolna, no oczywiście ograniczały możliwość działania gospodarczego naszego ziemiaństwa. Zresztą, kiedy patrzymy na to, jak się zmieniło wszystko w wieku XX i dzisiaj jesteśmy w wieku XXI, to znowu małe gospodarstwa rolne właściwie nie funkcjonują, przestają funkcjonować. Znowu zmierzamy do takich normalnych warunków kapitalistycznych, aby tworzyć te wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, czyli tak naprawdę odtwarzać pewną strukturę dawnych gospodarstw ziemskich. Więc proszę zwrócić uwagę, na początku XX wieku ogromna presja społeczna, żeby tę ziemię zabierać i dzielić, a w tej chwili, żeby znowu sprzedawać i komasować tą ziemię. Także tak naprawdę trochę koło się przetoczyło, tylko niestety w ramach tych gigantycznych zmian, które miały miejsce w XX wieku, warstwa ziemiańska zniknęła bezpowrotnie.
Ja chcę jeszcze na chwilę wrócić do roku 1920, to jest czas wojny polsko-bolszewickiej. Czy to był przypadek, że właśnie ta kwestia parcelacji wówczas się pojawiła?
Nie, oczywiście nie. Te masy bolszewickie niosły hasła rewolucyjne i wśród tych różnych haseł było rozdawanie chłopom ziemi i państwo polskie musiało reagować na tą populistyczną i tak naprawdę te oferty bez pokrycia musiało reagować i no musiało odpowiedzieć na te wyzwania społeczne, bo te nurty i te oczekiwania nie miały granic, one przechodziły, one były tak samo i w Niemczech, i w Rosji, i w Polsce. Tak więc oczekiwanie zmian społecznych było ogromne, no, trzeba było na nie odpowiedzieć.
Ogromne szczęście, że u progu polskiego państwa w 1918 roku mieliśmy silnych socjalistów, a jednocześnie niepodległościowców. To był skarb.
Tak jest, bo to było to, co nas uchroniło przed skrętem w lewo.
Udział ziemiaństwa w polityce w dwudziestoleciu międzywojennym.
Tutaj ziemiaństwo, jak rozumiem, na ziemiach zachodnich, bo to jest pozycja szczególna, ponieważ ziemianie, tak jak mówiłem wcześniej, odpowiedzieli na wyzwania czasu i przede wszystkim stworzyli nową formację polityczną opartą o zaplecze polityczne. można by było się zapytać, no jakie zaplecze polityczne mogli mieć Ziemianie? W końcu grupa Ziemian to grupka. Na Pomorzu mamy, jak już byśmy liczyli, powyżej 100 hektarów, to mamy jakieś 1500 majątków ziemskich, a więc tyle co nic. Ile tam ludzi mogło mieszkać, tak? No, to jakie zaplecze? Oczywiście Ziemianie odpowiedzieli. Otóż wrócili do idei kółek rolniczych i współpracy z bogatymi chłopami. Tak naprawdę pokazali chłopom, że mają wspólne interesy. Proszę zwrócić uwagę, na ziemiach zachodnich nie mamy wielkich latyfundiów. Tu nie ma gospodarstw takich jak w Polsce Centralnej czy Wschodniej. Nie ma takich majątków jak Radziwiłłów, Potockich, Zamojskich. Tu żadna z fortun nie ma 200 czy 100 kilkudziesięciu tysięcy hektarów. Tu majątki ziemskie mają po 500 hektarów, 600, 1000. No jak 2000 ktoś miał, to naprawdę był duży majątek ziemski. A więc interesy ziemiaństwa i chłopów, bogatych chłopów, były bardzo podobne. I dlatego doszło do zbliżenia tych grup społecznych nowej organizacji, która została zawiązana, a nazywała się Pomorskim Towarzystwem Rolniczym. Ono powstało w 1924, wykształciło się z dawnego XIX-wiecznego patronatu kółek rolniczych. Wiodącą rolę odgrywali w tych kółkach rolniczych nadal Ziemianie. W latach 30. we wszystkich kołach powiatowych prezesami byli Ziemianie. Jeśli spojrzymy na analogiczne instytucje w Polsce Centralnej, tak nie było. Tam demokratycznie chłopi przejęli władzę. Tam ugrupowania polityczne PSL Piast przejął władzę w kółkach rolniczych. To się nie stało na ziemiach zachodnich, ponieważ tu społeczeństwo było przygotowane i tak naprawdę chłopi stawali się już na wzór ziemian kapitalistami, a jeśli nawet nie, to do takiego ideału dążyli. I oni wiedzieli, że mają zbieżne interesy, a ziemianie będą ich dobrze reprezentować. Tu zresztą na ziemiach zachodnich nie mamy takich dysproporcji społecznych. Kiedy jeszcze na Lubelszczyźnie pewną normą w latach 30. było całowanie pana w rękę, było nie do pomyślenia to czapkowanie na Pomorzu. Tu były relacje bardziej partnerskie. Kiedy ja rozmawiałem z jednym z ostatnich żyjących osób, która z tego świata ziemiańskiego pochodzi, z panem profesorem Żyliczem, pan profesor wspomina, że dla niego było szokiem, kiedy w czasie II wojny światowej pojechał na ziemię wschodnie, no uciekając tutaj przed zagrożeniem niemieckim, i tam zobaczył te relacje, gdzie kobieta ze wsi próbowała całować go w rękę, mówiła do niego jaśnie panie, kiedy on był wychowany na Kaszubach, w majątku ziemskim ojca, gdzie były relacje partnerskie. Pracownik najemny był traktowany jak właśnie pracownik, a nie chłop. Te relacje takie paternalistyczne zakończyły się w wieku XIX. A więc dlatego ci Ziemianie potrafili zorganizować Pomorskie Towarzystwo Rolnicze i Wielkopolskie Towarzystwo Rolnicze w Wielkopolsce, które stały się bazą polityczną dla ugrupowań politycznych. Najpierw to było HNSR, czyli Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Ono potem jeszcze miało inne nazwy, ale generalnie było właśnie reprezentacją polityczną Ziemian. I właśnie ta struktura polityczna pozwoliła przede wszystkim uzyskać fotele parlamentarne, pozwoliła uzyskać wpływy polityczne w społeczeństwie, czego nie udawało się konserwatystom czy Ziemianom w Polsce Wschodniej.
A gdybym podpytał o nazwiska takich przedstawicieli właśnie tego politycznego nurtu aktywnego, obecnego na stanowiskach ministrów, wiceministrów, szarych eminencji.
A no właśnie, bo z jednej strony mamy tych, którzy reprezentują gdzieś na zewnątrz, no tak jak na przykład znany senator z Wysokiej, spod Tucholi, Leon Janta Połczyński, który później zostanie ministrem rolnictwa, ale mamy też osoby takie w drugim szeregu, nieco wycofane, które kreowały te zdarzenia polityczne. Kiedy prześledzimy sprawozdania albo dokumenty prywatne, okaże się, że większość decyzji politycznych, środowiska, była podejmowanych w Łysomicach pod Toruniem u Jana Donimirskiego. To okazuje się była właśnie taka osoba, która kreowała pewne postawy, podejmowała decyzje. On sam zachował sobie tylko tą funkcję prezesa Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego. On był tylko w tym środowisku zawodowym. Nie przeszedł do reprezentacji politycznej, no ale był postacią niezwykle ważną. I tak naprawdę, jeśli zobaczymy też na przykład postawa Ziemian wobec przewrotu majowego, ona się zmienia oczywiście, na początku jest negatywna, ale kiedy Piłsudski spotyka się z Radziwiłłami, jeszcze w 1926 roku, to zobaczymy, że kilka tygodni później w Księdze Gości w Łysomicach mamy spotkanie Ziemian Pomorskich. Tak, no oczywiście nie wiemy, o czym oni dyskutowali, nie mamy raportów, nie mamy listów, nie zachowała się ta korespondencja, no ale możemy zdawać sobie sprawę, że nagle wiele wpływowych osób zjeżdża się do Łysomic, no to one muszą debatować o sprawach politycznych, o tym, jakie zająć stanowisko. Potem zobaczymy znowu aktywność Donimirskiego w prasie poznańskiej, pojawia się na zebraniach politycznych w Poznaniu. No i oczywiście później takim ważnym wydarzeniem, jeśli już mówimy o tej sytuacji poparcia ziemian tego bloku sanacyjnego, to jest takie spotkanie w Wałyczu, na którym zbierają się wszyscy ziemianie i spotykają się z delegacją marszałka Piłsudskiego i tam decydują się na poparcie i wstąpienie, przystąpienie do obozu sanacyjnego. Ale to właśnie jest ta postać, która dużo znaczyła w polityce ziemian i tak naprawdę wydaje mi się, że kreowała postawy. Oczywiście mamy cały szereg innych osób, które należałoby wymienić. Mamy senatora Jana Ślaskiego, Leona Czarlińskiego, no cały szereg różnych postaci aktywnych w polityce po różnych stronach barykady, bo mamy też kilku ziemian, którzy nie zdecydowali się poprzeć sanacji, a popierali endecję. Znaleźli się w kręgach endecji.
Później po 45 roku przemiany sprawiły, że ziemiaństwo zniknęło. Zastanawiam się nad konsekwencjami tego.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że ziemianie, mimo że byli wąską grupą, to oczywiście byli nośnikiem kultury, tradycji i języka polskiego. To jest ten element, dzięki któremu te wartości przetrwały i zostały przeniesione na inne grupy społeczne. Natomiast można się zastanawiać, czy ziemianie byli w stanie podołać tym zadaniom również później, czy nie było konieczności zmian społecznych, czy i tak by na przykład no, nie splajtowali, bo tu trzeba powiedzieć, że wiele majątków ziemskich kiepsko sobie radziło z kolejnymi kryzysami ekonomicznymi, które spotykały ziemian w dwudziestoleciu międzywojennym, w końcu z tą reformą rolną. To były bardzo trudne czasy, więc być może są też tacy badacze, którzy twierdzą, że ziemiaństwo, gdyby II wojny światowej nie było, i tak by się nie utrzymało i tak naprawdę zaginęło i przeszło do innych zawodów tak w sposób naturalny. Ja tak nie uważam. Uważam, że ziemianie potrafiliby się przystosować, przezwyciężyć ten okres dekoniunktury i odpowiedzieć na wyzwania czasu, ponieważ oni już wielokrotnie udowadniali, że potrafią się jako grupa, która ma silnych liderów, silnych i mądrych liderów, była w stanie jednak odpowiadać na wyzwania czasu. Uważam, że tak by było również, gdyby tej II wojny światowej nie było. Po 45 roku wszystko się zmieniło, ponieważ tak naprawdę nie tylko po okupacji niemieckiej to państwo, które się odrodziło, które powstało no, z systemem politycznym totalitarnym, nie tylko usunęło ze świata ziemiaństwo, bo ziemianie zostali tak naprawdę wyeliminowani poprzez tak zwaną reformę rolną. To nie była reforma rolna, tylko to była grabież po prostu majątków ziemskich, ale zostali również wyeliminowani fizycznie, bo oni trafili w dużej mierze do więzień. Wielu z nich tych więzień nie przeżyło, byli z kraju usuwani albo po prostu, jeśli udało im się jakby nie wrócić do Polski po zawierusze wojennej, no to po prostu uniknęli niechybnej śmierci. Tak naprawdę różne były losy ziemiańskie. Niektórzy wylądowali jako na przykład kierownicy PGR-ów i świetnie sobie z tymi PGR-ami w tych trudnych latach 50-tych, 60-tych radzili. Część z nich znalazła zatrudnienie jednak w jakichś tam niższych kadrach urzędniczych, bo jednak jakoś trzeba było tym państwom administrować. I wiele osób znalazło gdzieś tam zatrudnienie w Warszawie czy w Krakowie. Ale oprócz ziemian wyeliminowano przecież właściwie całą inteligencję, bo chodziło o stworzenie nowej wizji świata. No co społeczeństwo polskie straciło? Niewątpliwie myśmy utracili tę dynamiczną grupę wiodącą. Tą grupę, która no, emanowała na inne grupy społeczne. I tak jak tutaj mówiliśmy, ona była w stanie diagnozować sytuację, była w stanie ciągnąć i była coś w stanie dawać od siebie społeczeństwu. To jest bardzo istotne, bo często patrzymy na ziemię jako jakąś taką wyizolowaną grupę i to jest niewłaściwe spojrzenie, bo oczywiście, no, jak patrzymy na jednostkowe przykłady, no to bywało różnie. Mamy różne zjawiska, różne historie indywidualne, ale jak patrzymy na całą grupę społeczną, no to ona niewątpliwie była taką kulą śniegową, która oblepiała wokół siebie różne inne jednostki, różne grupy społeczne, no i tak naprawdę dynamicznie ten kraj jednak pchała do przodu, czy nawet jeśli nie było polskiej państwowości, to pchała naród, rozwijała ten naród, była czynnikiem niewątpliwie kulturotwórczym. I to w wielu różnych aspektach. W tych dworach przecież były przechowywane pamiątki polskości, były potężne archiwa, były biblioteki. I to nie było tak, że one były zamknięte, one były otwarte dla badaczy, dla historyków. Zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiają się pierwsze muzea prywatne, a więc zaczyna się te zbiory czasami udostępniać. To była naprawdę grupa bardzo różnorodna, otwarta. Myśmy tak naprawdę, no, rok 45 i likwidacja ziemiaństwa, to nie, znaczy ja nie chciałbym tutaj zbyt wielkich słów używać, bo można powiedzieć, że to jest ucięcie głowy. Ja nie chcę też powiedzieć, że społeczeństwo nie potrafiło wykreować inteligencji, która dzisiaj jest, funkcjonuje, ale niewątpliwie byłoby łatwiej, gdyby ta grupa pozostała, gdyby ta grupa miała możliwość swobodnego działania.
Dzisiaj to już wszystko. W audycji wypowiadał się historyk profesor Tomasz Łaszkiewicz z Polskiej Akademii Nauk. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Robert Erdman. Zapraszam za tydzień.